The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś mamy czwartek, 14 dzień lipca. Jest to 195 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje zatem 170 dni. Słońce wzeszło o godzinie 5.43, zajdzie o 20.29, a więc ubywa nam dnia już światła dziennego raczej. I dzień dzisiejszy trwa 14 godzin i 46 minut. Imieniny obchodzą Kamil, Marcelin i Bonaventura. Osoby urodzone w tym dniu mają niezwykle bogaty świat wewnętrzny i rozwiniętą wyobraźnię. Marzycielstwo odgradza je jednak od rzeczywistości. Nie lubią się zwierzać, swoje problemy i rozterki przeżywają i rozwiązują same. Są zbyt refleksyjne, aby wywalczyć sobie znaczną pozycję, a raczej pozycję społeczną. No i cóż, drodzy Państwo, ciepłe lato nie ustaje. Pamiętajmy o przyjmowaniu większej ilości płynów, bo przecież nasze ciało składa się w większości z wody, a więc to jest bardzo istotne nawodnienie organizmu. Druga sprawa, odżywiajmy się raczej lżej, nie jedzmy ciężkich potraw, to też dobrze wpłynie na nasz organizm. I przez następne 10 dni od 93 do 89 stopni, a więc ciepło i duszno. Powiedzenie na dzień dzisiejszy. Uważaj z opowiadaniem ludziom, jaki jesteś zadowolony i szczęśliwy. U niektórych wzbudzi to na pewno niechęć.
Dzień jak ze snu, dzień jak ze snu, dzień.
Od rana mam dobry humor. Przechodniów na ulicy śmieje się. I choćby deszcz z nieba runął, to radość nie przesłoni żaden cię. Od rana mam dobry humor. Z równowagi nic dziś nie wyprowadzi mnie. Nie martwi mnie. Że to idzie dobry dzień. Pewna jestem, że nie najgorszy idzie dzień. Nie najgorszy idzie dzień. Pełen nadziei. Pewna jestem, że to przeczucie spełni się. Dobry sen zawodzi rzadko mnie. Aha. Od rana mam dobry humor.
Choćby deszcz z nieba runął, to radość
przesłoni żaden dzień. Dzień jak ze snu, dzień jak ze snu, dzień.
Teraz komunikat finansowy. Kurs dolara utrzymuje się na najwyższym poziomie w historii, 4,81 zł. Złoto 1709,70 dolarów. Tu był spadek i ropa również spadek, 97,58 dolarów. To cena za baryłkę. A teraz kalendarium. Rok 1789. Lud Paryża zdobył więzienie w Bastylii. Wydarzenie to traktuje się jako początek rewolucji francuskiej przeciwko monarchii absolutnej. Tego dnia Francja obchodzi swoje święto narodowe. Rok 1862. Urodził się Gustav Klimt, austriacki malarz, grafik, jeden z twórców secesji wiedeńskiej. Rok 1864. W Montanie odkryto zboża złota. Rok 1867. Alfred Nobel zaprezentował po raz pierwszy w Red Hill w hrabstwie Surrey w Anglii działanie dynamitu, wynalezionego rok wcześniej. Rok 1881. Zginął Billy Kidd, jeden z najsłynniejszych rewolwerowców i zabójców, legendarna postać amerykańskiego Dzikiego Zachodu. Był bohaterem licznych opowieści, kilkudziesięciu filmów, m.in. Młode Strzelby, Gwiazda Szczęścia, Billy itd., itd. Rok 1887. Zmarł Alfred Krupp, niemiecki przemysłowiec, syn założyciela koncernu Friedrich Krupp AG. W 1841 roku skierowana przez niego firma wyprodukowała pierwsze działo ze stali odlewnej. Rok 1927 odbył się pierwszy komercyjny lot samolotowy na Hawaje. Rok 1943. Stanisław Mikołajczyk po śmierci generała Władysława Sikorskiego stanął na czele rządu na wychodźstwie. Rok 1958. Zamach stanu w Iraku. Po zamordowaniu króla Faisala i 20 członków jego rodziny proklamowano republikę. Rok 1993. Parlament Ukrainy ratyfikował konwencję konsularną z Polską, podpisaną w Warszawie 8 września dwa lata wcześniej, oraz umowę międzynarodową o stosunkach prawnych i pomocy na wspólnej granicy państwowej. Rok 1997. Trybunał ONZ do spraw zbrodni wojennych byłej Jugosławii skazał bośniackiego Serba Duszana Tadzicza na 20 lat więzienia za udział w czystkach etnicznych przeciwko muzułmanom w czasie wojny w Bośni w 1992 roku. Rok 2006. Na szczycie G8 w Petersburgu Rosja została przyjęta do Światowej Organizacji Handlu WTO. W 10 lat później, podczas obchodów Święta Narodowego Francji, 34-letni obywatel Tunezji Mohamed Bouel wjechał ciężarówką w tłum na promenadzie Anglików w Nicei, w wyniku czego zginęło na miejscu lub zmarło w szpitalach 86 osób, a 202 zostały ranne. Sprawca zamachu został zastrzelony przez policję.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 4824. Mówiąca świetnie po polsku pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Od sierpnia możliwe wakacje kredytowe. To dzięki ustawie dotyczącej wsparcia dla kredytobiorców, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. Uroczystość w Belwederze obserwował Mariusz Pieśniewski. Witaj i powiedz, co oznaczają te przepisy dla osób spłacających kredyty.
Wakacje kredytowe, czyli możliwość niespłacania jeszcze w tym roku 4 rat złotowego kredytu hipotecznego, a w przyszłym roku w każdym kwartale po jednej racie. Raty te trzeba będzie spłacić dopiero na koniec okresu okresu spłaty kredytu. To możliwość wsparcia finansów wielu rodzin, mówił prezydent Andrzej Duda.
W obecnej, dla wielu rodzin, dla wielu osób trudnej sytuacji to zawieszenie spłacania kredytów daje możliwość dokonania, podjęcia pewnych decyzji finansowych, majątkowych, jeżeli chodzi o gospodarkę finansową w rodzinie.
Przepisy wejdą w życie za 14 dni, a to oznacza, że kilka ostatnich dni lipca kredytobiorcy będą mieli na złożenie wniosków, jeśli chcą wykorzystać wakacje kredytowe już w sierpniu.
Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. Co najmniej 17 osób zginęło w rosyjskim ataku rakietowym na ukraińską Winnicę. Wśród ofiar jest 2 dzieci. Media informują za policją o co najmniej 90 rannych. W miasto w centralnej Ukrainie uderzyły przynajmniej 3 rosyjskie rakiety. Rano w ostrzale ucierpiał Mikołajów na południu kraju. Rakiety spadły na hotel i zajezdnię trolejbusową. Tam nie ma wojskowych celów. Jak to nazwać, jeśli nie jawnym aktem terroru? Napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. We wczorajszym wieczornym wystąpieniu powiedział, że demokratyczne państwa powinny wziąć udział w ukaraniu rosyjskich zbrodniarzy wojennych. Światowe demokracje powinny zrobić wszystko, aby każdy rosyjski terrorysta odpowiedział za swoje zbrodnie popełnione na Ukraińcach. Wszyscy musimy połączyć nasze wysiłki, aby wszyscy oskarżeni, postawieni przed Trybunałem otrzymali sprawiedliwe wyroki. W Hadze odbyła się dziś konferencja poświęcona rosyjskim zbrodniom wojennym na Ukrainie. Szef naszego MSZ-u Zbigniew Rau powiedział, że Polska służy pomocą logistyczną podczas śledztw.
Sami ze względu na dużą ilość uchodźców w naszym kraju prowadzimy stosowne postępowania. Jestem gotów założyć, że liczba przesłuchanych świadków poza granicami Ukrainy jest większa niż w jakimkolwiek innym kraju.
W konferencji uczestniczyli też sekretarz stanu USA Antony Blinken oraz zdalnie minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba. Teraz Bruksela i najnowsze prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej. Polska wypada w tym roku bardzo dobrze, w przyszłym natomiast słabiej niż przewidywano jeszcze w maju. Według szacunków Komisji nasza gospodarka będzie się rozwijała w tym roku w tempie 5,2%, w przyszłym PKB Polski wzrośnie o 1,5%.
Unijne prognozy wskazują, że Polska będzie miała w tym roku jeden z najlepszych wyników i razem z Węgrami zajmie 4. miejsce. Najlepiej wypada Portugalia ze wzrostem gospodarczym na poziomie 6,5% PKB. Następnie są Słowenia oraz Irlandia. Komisja opublikowała także dzisiaj dane dotyczące inflacji i tu też zrewidowała swoje przewidywania. Ma ona wynieść w tym roku w Polsce 12,2%. To o 0,6 punktu procentowego więcej niż prognozy majowe. Najwyższa inflacja ma być na Litwie i w Estonii 17%. Jeśli chodzi o przewidywania dla całej Unii, to w tym roku PKB wspólnoty wzrośnie o 2,7%. Inflacja ma osiągnąć najwyższy poziom w historii i wynieść 8,3%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Ewakuacja w pomorskim Bytowie. Podczas remontu drogi w centrum miasta znaleziono bombę lotniczą z czasów II wojny światowej. Ewakuowano mieszkańców w promieniu 150 metrów. Na miejsce jadą saperzy. Ulica Górna, gdzie znaleziono niewybuch, jest zablokowana. Policjanci kierują na objazdy. Rusza budowa największej farmy fotowoltaicznej w Polsce. Instalacja o mocy 100 MW powstanie na granicy Mysłowic i Jaworzna w województwie śląskim. Jak mówi prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz, skorzysta z niej cały region.
W przyszłym roku otwierany będzie pierwszy etap i zakończony tej budowy. Później następne 2 lata przed nami, żeby zakończyć tą chyba największą inwestycję na Śląsku w tej chwili, jeżeli chodzi o fotowoltaikę. Jest to bardzo ważna inwestycja. Dobrze wiemy, że zmiany klimatyczne wywołały duże spustoszenie na rynku energetycznym. Tego typu inwestycja pozwoli nam stanąć na nogi jako regionowi.
Farma powstanie na zrekultywowanym składowisku odpadów w Mysłowicach. W Paryżu dziś wielkie święto. Z okazji Dnia Bastylii, francuskiego święta narodowego, na Polach Elizejskich odbędzie się parada wojskowa. Wezmą w niej udział także polscy żołnierze. Stefan Folcer.
Tegoroczną defiladę na Polach Elizejskich otworzą poczty sztandarowe oraz Międzynarodowa Kompania Honorowa, składająca się z żołnierzy z Bułgarii, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Czech, Rumunii, Słowacji oraz Polski.
Tym składem 15-osobowej delegacji występuje nasz poczet, który będzie defilował z flagą na drzewcu, jak również skład 8 żołnierzy, którzy będą tworzyć Międzynarodową Kompanię Honorową.
Tłumaczył dowódca asysty honorowej podporucznik Mateusz Skrzypiec.
Paryskie obchody Dnia Bastylii zakończą się wieczornym koncertem symfonicznym i pokazem fajerwerków pod wieżą Eiffla.
Wiadomości prezentował Olaf Warzyński. Służby celne skonfiskowały nowoczesne amerykańskie drony wojskowe we włoskim porcie w rejonie Kalabrii. Sprzęt miał dotrzeć do Rosji, podał dziennik La Repubblica. Rosjanie nie mają takiego sprzętu najnowszej generacji, jak twierdzi gazeta, próbowali sprowadzić go przez Włochy. Jak wyjaśniono na łamach dziennika, Rosja postanowiła zdobyć za granicą systemy wyprodukowane w firmie ze Stanów Zjednoczonych i przesyłane z Kanady. Kontenery, w których znajdował się sprzęt, gotowe były do załadowania na statek. Miał on odpłynąć z włoskiego portu handlowego. Oficjalnym państwem docelowym transportu był Katar. Nie jest jednak jasne, czy rzeczywiście miał tam dotrzeć, czy też planowano go przekazać w ręce Rosjan. Wśród przytoczonych hipotez jest i ta, że rozważano możliwość wyłączenia globalizacji statku. Mógłby wtedy wpłynąć do Syrii, gdzie przywódca Bashar al-Assad jest sojusznikiem Moskwy. Przypomina się, że Rosjanie mają ważną bazę w syryjskim porcie Tartus, gdzie mogliby przeładować sprzęt na samolot wojskowy i przewieźć do Moskwy. Wartość sprzętu to kilkadziesiąt milionów dolarów. Drony wojskowe zostały skonfiskowane na wniosek prokuratury prowadzącej śledztwo w sprawie międzynarodowego przemytu. La Repubblica twierdzi, że kiedy Amerykanie dowiedzieli się o konfiskacie ich sprzętu do Włoch, udali się natychmiast agenci FBI. Kaliningrad. Komisja Europejska łagodzi sankcje. Litwa uwzględni wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie tranzytu kolejowego z i do Kaliningradu, oznajmił w czwartek premier Ingrida Szomojtu. Zgodnie z wyjaśnieniami Komisji Europejskiej, Rosja pod pewnymi warunkami może przewozić towary objęte unijnymi sankcjami. Na Litwie ta decyzja spotkała się z ogromną falą krytyki. Nie jest racjonalne, aby nasz czas i uwaga były rozproszone i wykorzystywane do dyskusji, czy jedna kilotona stali może być transportowana koleją z jednej części Rosji do obwodu kaliningradzkiego, podkreśla litewska premier podczas konferencji prasowej, podkreślając wagę, cytuję, szacunku dla jednostki transatlantyckiej i dla naszych partnerów. Środowa decyzja Komisji Europejskiej w sprawie tranzytu kolejowego z i do obwodu kaliningradzkiego została przyjęta bardzo krytycznie przez wielu litewskich polityków i ekspertów. Jedni wskazują, że władze w Moskwie odbierają to jako oznakę słabości, inni, że jest to dyplomatyczna porażka litewskiego rządu. W związku z sankcjami Unii Europejskiej wobec Rosji za rozpoczęcie wojny przeciwko Ukrainie od 18 czerwca zaczęły obowiązywać ograniczenia w przewozie drogą kolejową, między innymi przez Litwę, niektórych towarów z i do obwodu kaliningradzkiego. Restrykcje te oburzyły Moskwę, która zastrzegła sobie prawo do podjęcia działań w celu ochrony swoich interesów narodowych. Komisja Europejska ustąpiła, opublikowała w środę dodatkowe wytyczne dla państw członkowskich dotyczące tranzytu towarów z Rosji w związku z nałożonymi na ten kraj sankcjami. Wynika z nich, że Rosja może przewozić koleją towary objęte sankcjami do i z obwodu kaliningradzkiego przez terytorium Unii Europejskiej. Ponownie przenosimy się do Polski. Minister edukacji Przemysław Czarnek radzi, by jeść trochę mniej. Premier Morawiecki ocieplać domy. Prezydent Andrzej Duda zaciskać zęby. To płynące w ostatnim czasie ze strony rządzących sugestie, jak radzić sobie z drożyzną i inflacją. Komentowali w czwartek politycy. Główny Urząd Statystyczny 1 lipca opublikował wstępne dane o inflacji w czerwcu 2022 roku. Z tak zwanego szybkiego szacunku wynika, że wzrost cen w minionym miesiącu wyniósł 15,6%. Między innymi to oraz sytuacja w energetyce, jak wskazują eksperci, powoduje drożyznę i rosnące ceny, z którymi muszą sobie radzić Polacy. Zaś minister zdrowia i edukacji Przemysław Czarnek o sposobach na radzenie sobie z drożyzną mówił w czwartek w rozmowie z Super Expressem. Nawiązał do swoich wakacyjnych planów. Jadę do znajomych, nie jadę na wypoczynek w hotelach, powiedział. Czasami sobie będziemy pichcić, znajomi zaproszą na obiad, ale bez przesady. Drożyzna nie oznacza, że nie można jeść. Można jeść trochę mniej i trochę taniej, dodał. Później zamieścił na Twitterze wpis, w którym napisał: jedzcie mniej, kupujcie taniej. Później zamieścił na Twitterze wpis, w którym napisał: jedzcie mniej, kupujcie taniej. To złota rada manipulantów Super Expressu. Ja natomiast potwierdzam, że z uwagi na wojnę, putinizację i drożyznę, jak każdy rozsądny człowiek, kupuje mniej i taniej. Co w tym złego? Dzień wcześniej premier Mateusz Morawiecki zwrócił się z apelem, by Polacy, cytuję, postarali się ocieplić swoje domy w miarę możliwości jeszcze przed tym sezonem grzewczym. Jak ocenił szef rządu, to na pewno będzie trudna jesień, będzie trudna zima. Putin się o to postarał. Dodał, że my uniezależniliśmy się od Rosji, ale niestety wysokie ceny surowców dotykają nas wszystkich. Koniec cytatu. Na profilu kancelarii premiera na Twitterze pojawił się też wpis o treści: drodzy rodacy, postarajcie się ocieplić domy jeszcze przed sezonem grzewczym. Hashtag czyste powietrze. Wywołało to falę komentarzy i zniknęło to z Twittera, by ostatecznie powrócić z rozszerzoną formą. Prezydent natomiast 6 lipca mówił, że dziś musimy się pogodzić z tym, że mamy 15% inflacji i starać się jakoś zaradzić tej sytuacji w momencie, w którym ceny paliw, o których wiadomo, że zależy od nich mnóstwo cen, po prostu szaleją i to dzieje się w aspekcie światowym. Prosi obywateli, by trochę zacisnęli zęby, żeby byli optymistami. Drodzy Państwo, no takim radom trudno się nie dziwić. A ceny rosną nieubłaganie. Za kilogram kurczaka trzeba zapłacić 36% więcej, za masło 43% więcej, za margarynę 41%, za mąkę 35% więcej, cukier 31% więcej. Drogie są również warzywa, owoce, szkolne przybory, produkty przeznaczone dla niemowląt, leki, ubrania. Wzrosły także znacząco rachunki za gaz, prąd i ogrzewanie. Znacząco wzrosły również ceny nieruchomości i materiałów budowlanych. Wielu Polaków decyzję o budowie lub zakupie nieruchomości odłożyło na później. Wielu zrezygnowało też z zaciągnięcia kredytów hipotecznych. Teraz zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego fragmentu powieści noszącej tytuł Nigdy. Kena Folletta czyta Krzysztof Gosztyła.
Tankowanie paliwa trwa w Czadzie dłużej niż w Stanach Zjednoczonych. Ludzie nie śpieszyli się tu tak bardzo z napełnianiem baku i powrotem na drogę. Sprawdzali opony, dolewali olej do silnika i płyn do chłodnic. Musieli być ostrożni. W razie awarii na pustkowiu mogli czekać na pomoc nawet kilka dni. Stacje benzynowe były też miejscem spotkań towarzyskich. Kierowcy rozmawiali z właścicielem i ze sobą nawzajem. Wymieniali się informacjami o blokadach na drodze, konwojach wojskowych, dżihadystach i burzach piaskowych. Abdul i Tamara umówili się na spotkanie przy drodze między N'Djameną i jeziorem Czad. Chciał z nią jeszcze raz porozmawiać przed wyjazdem na pustynię, a wolał nie korzystać z telefonów czy poczty elektronicznej, jeśli nie było to konieczne. Dotarł na stację przed nią i sprzedał całą paczkę Kleopatr właścicielowi. Stał właśnie przy otwartej masce i wlewał wodę do zbiornika na płyn do spryskiwaczy, gdy na stację zajechał samochód. Prowadził go tubylec, ale pasażerem była Tamara. W tym kraju pracownicy ambasad nigdy nie podróżowali samotnie, zwłaszcza kobiety. Kiedy wysiadła z auta, Abdul pomyślał, że na pierwszy rzut oka można by ją wziąć za rdzenną mieszkankę Czadu. Miała ciemne włosy i oczy, nosiła sukienkę z długimi rękawami wyłożoną na spodnie i chustę na głowie. Uważny obserwator rozpoznał w niej jednak Amerykankę po pewnym kroku, śmiałym spojrzeniu, które na niego skierowała i po tym, że traktowała go jak równego sobie. Uśmiechnął się. Była atrakcyjna i czarująca. Nie interesowała go jako potencjalna partnerka. Kilka lat wcześniej przeżył nieszczęśliwą miłość i jeszcze nie doszedł po tym do siebie. Ale podobały mu się jej energia i radość życia. Rozejrzał się. Kasa mieściła się w chacie z suszonej cegły, gdzie właściciel sprzedawał także jedzenie i wodę. Pick-up, który był na stacji jeszcze zanim przyjechał tu Abdul, właśnie ją opuszczał. Zostali praktycznie sami. Mimo to oboje zachowali ostrożność i udawali, że się nie znają. Stała odwrócona do niego plecami, gdy jej kierowca napełniał bak. Wczoraj zaatakowaliśmy obóz, który odkryłeś w Nigrze, powiedziała cicho. Wojskowi triumfują. Zniszczyli obóz, przejęli tony uzbrojenia i wzięli jeńców. Ale schwytali Alfarabiego? Nie. Więc to nie była chufra. Jeńcy nazywają to miejsce Albustan. Ogród, przetłumaczył Abdul. Tak czy inaczej, to wielki sukces, a ty jesteś bohaterem. Wcale nie zależało mu na tym, by zostać bohaterem. Myślał już o przyszłości. Muszę zmienić taktykę, rzucił. W porządku? Mruknęła z powątpiewaniem. Trudno mi będzie pozostać niezauważonym. Trasa będzie teraz prowadzić na północ przez Saharę do Trypolisu, a stamtąd przez Morze Śródziemne do klubów nocnych Europy. Stąd do wybrzeża praktycznie bez przerwy ciągnie się naga pustynia. A ruch samochodowy jest niewielki. Tamara skinęła głową. Więc kierowca może cię łatwiej zauważyć. No wiesz, jak to tu wygląda. Żadnego dymu, żadnej mgły, żadnych zanieczyszczeń. W pogodny dzień widzisz wszystko na wiele kilometrów. A w dodatku będę musiał się zatrzymywać na noc w tych samych oazach, co samochód z towarem. Przecież na pustyni to nieuniknione. A większość tych miejsc jest mała. Zbyt mała, bym mógł się tam ukryć. Zauważą mnie, to pewne.
No to mamy problem, przyznała Tamara zmartwiona.
Na szczęście rozwiązanie znalazło się samo. W ostatnich dniach towar znów przełożono. Tym razem do autobusu, który wiezie nielegalnych migrantów. To nic niezwykłego. Przemyt ludzi i narkotyków uzupełniają się i są lukratywne. Ale mimo wszystko może ci być trudno śledzić ten pojazd, nie budząc podejrzeń. Dlatego będę w tym autobusie. Pojedziesz jako jeden z migrantów? Taki mam plan. Tamara skinęła głową. Sprytna. Abdul nie wiedział, jak Phil Doyle i inni jego przełożeni w CIA zareagują na te wieści. Ale z drugiej strony agent, działający w terenie, musi robić to, co uważa za stosowne. A co będzie z samochodem? I wszystkimi tymi papierosami? Spytała Tamara. Sprzedam. Ktoś na pewno chętnie przejmie ten biznes. I nie zamierzam się zbyt długo targować. Moglibyśmy sprzedać to za ciebie. Nie, dziękuję. Tak będzie lepiej. Powinienem trzymać się roli dzięki sprzedaży. Będę mógł wytłumaczyć, skąd wziąłem pieniądze dla przemytników. To tylko uwiarygodnia moją historię. Słusznie. A jeszcze jedno. Trochę przypadkowo natknąłem się na kogoś, kto może nam się przydać. To rozczarowany terrorysta mieszkający w Kuseri w Kamerunie, tuż obok N'Djameny, tylko na drugim brzegu rzeki. Sporo wie. I gotów jest przekazać nam informacje. Powinnaś go sprawdzić. Rozczarowany? Powtórzyła Tamara. To młody idealista, który widział zbyt wiele bezsensownych zabójstw, żeby nadal wierzyć w dżihad. Nie musisz znać jego nazwiska, ale on przedstawia się jako Harun. A jak mam się z nim skontaktować? To on skontaktuje się z tobą. Wiadomość będzie zawierać liczbę, na przykład 8 kilometrów albo 15 dolarów, która będzie oznaczała godzinę spotkania. Pierwsze odbędzie się na Le Grand Marché. Tamara znała to miejsce, wszyscy je znali. Tak nazywało się główne targowisko stolicy. I wtedy będziecie mogli się umówić na następne, dodał Abdul. Ale targowisko jest ogromne, zauważyła Tamara. Setki ludzi wszystkich ras, jak się rozpoznamy. Sięgnął do galabii i wyciągnął niebieską chustę z charakterystycznym wzorem z pomarańczowych kół. Włóż to, powiedział, rozpoznacie. Wzięła od niego chustę. Dziękuję. Proszę bardzo. Abdul wrócił myślami do ataku na Al-Bustan. Zakładam, że jeńców wypytywano o Al-Farabiego. Tak, wszyscy o nim słyszeli, ale tylko jeden twierdził, że widział go na własne oczy. Podał ten sam opis, co wszyscy. Siwe włosy, czarna broda, amputowany kciuk. Ten jeniec należał do grupy z Mali. Al-Farabi uczył ich, jak przygotowywać miny, pułapki. Abdul skinął głową. To całkiem prawdopodobne. Wciąż niewiele wiemy o Al-Farabim, ale chyba wcale nie interesuje go nawiązanie ścisłej współpracy między wszystkimi afrykańskimi dżihadystami. No, prawdopodobnie uważa, że są bezpieczniejsi, kiedy działają w małych grupach. I pewnie ma rację. Niestety chce ich uczyć, jak skutecznie ich zabijać. A zdobył sporo wiedzy technicznej w Afganistanie. No i teraz się nią dzieli. Stąd te szkolenia. Bystry facet. Dlatego właśnie nie możemy go złapać, dodał z goryczą Abdul. Nie może ukrywać się przed nami bez końca. Bardzo na to liczę. Tamara odwróciła się w końcu i wbiła wzrok w jego twarz, jakby próbowała coś zrozumieć. O co ci chodzi? Spytał. Ty naprawdę się tym przejąłeś? A ty nie? Nie w taki sposób jak ty. Wciąż patrzyła mu w oczy. Coś się stało, co takiego? Ostrzegali mnie przed tobą. Uśmiechnął się. Mówili, że możesz być dość bezceremonialna. Przepraszam, mówiono mi już, że zadaję zbyt osobiste pytania. Ale chyba nie jesteś zły. Musiałbyś się bardziej postarać, żeby mnie obrazić. Opuścił maskę samochodu. Pójdę teraz zapłacić za paliwo, powiedział i ruszył w stronę chaty. Tamara miała rację. Dla niego to nie była praca, lecz misja. Nie chodziło mu tylko o to, by osłabić ISGS, co już się udało dzięki atakowi na Al-Bustan. Chciał zmieść ich z powierzchni ziemi, całkowicie zniszczyć. Zapłacił za paliwo. A potrzebujesz może papierosów? Zażartował właściciel. Są bardzo tanie. Nie palę, odparł Abdul. Kiedy opuszczał chatę, wchodził do niej właśnie kierowca Tamary. Abdul wrócił do swojego samochodu. Przez kilka minut miał ją tylko dla siebie. Pomyślał, że zadała dobre pytanie. Zasługiwała na odpowiedź. Moja siostra zginęła, powiedział. Miał 6 lat. Uważał, że jest już niemal mężczyzną. A ona była jeszcze 4-letnim dzieckiem. Bejrut był wtedy jedynym światem, jaki znał. Upał, pył, ruch uliczny. zniszczone bombami budynki i gruz wysypujący się na ulicę. Dopiero później dowiedział się, że Bejrut nie był normalny, że nie tak wygląda życie większości ludzi. Mieszkali nad kawiarnią. W sypialni na tyłach budynku Abdul opowiadał Nurze o czytaniu i pisaniu. Siedzieli na podłodze. Chciała wiedzieć wszystko, co wiedział, a on lubił ją uczyć, bo dzięki temu czuł się mądry i dorosły. Ich rodzice byli w salonie, który znajdował się od frontu nad ulicą. Właśnie przyszli na kawę dziadkowie, wpadli też dwaj wujkowie i ciotka. Ojciec Abdullah, który był cukiernikiem w kawiarni, zrobił dla gości halił el-dżibn, ciastka z serem. Abdul zjadł już dwa i chciał więcej, ale mama zaprotestowała. Wystarczy, pochorujesz się. Powiedział więc Nurze, żeby poszła po kilka. Zawsze gotowa go zadowolić. Wyszła z pokoju. Huk był najgłośniejszym dźwiękiem, jaki Abdul kiedykolwiek słyszał, a potem zapadła głucha cisza. Miał wrażenie, że coś złego stało się z jego uszami. Zaczął płakać. Pobiegł do salonu, ale to pomieszczenie nie przypominało już miejsca, które znał. Dopiero po dłuższym czasie zrozumiał, że cała frontowa ściana zniknęła. W powietrzu unosił się pył i zapach krwi. Kilku dorosłych wyglądało tak, jakby krzyczeli, ale nie wydawali z siebie głosu. Właściwie wciąż nie było słychać żadnych dźwięków. Inni leżeli nieruchomo na podłodze. Nura też leżała. Nie ruszała się. Abdul nie mógł zrozumieć, co się z nią stało. Ukląkł. Chwycił jej bezwładną rękę i potrząsnął nią. Próbował ją obudzić. Chociaż wydawało mu się dziwne, że siostra śpi z otwartymi oczami. Nura, Nura, obudź się, powiedział. Słyszał własny głos, choć słabo. Z jego uszami było już trochę lepiej. Nagle pojawiła się obok niego matka i wzięła Nurę na ręce. Sekundę później Abdul poczuł, jak podnoszą go znajome dłonie ojca. Rodzice zanieśli oboje dzieci do sypialni i ułożyli je delikatnie na łóżkach. — Abdul, jak się czujesz? — spytał ojciec. — Jesteś ranny? Abdul pokręcił głową. — Żadnych siniaków? Ojciec obejrzał go uważnie i jakby odetchnął z ulgą. Potem zwrócił się do matki i oboje wbili wzrok w nieruchome ciało Nury. — Chyba nie oddycha. Powiedziała matka i zaczęła szlochać. A co się z nią stało? Spytał Abdul głosem, który zabrzmiał jak przenikliwy pisk. Okropnie się bał, choć sam nie wiedział czego. Ona nie mówi, ale ma otwarte oczy. Ojciec przytulił go mocno. Och, Abdul, ukochany synku. Och. Twoja siostrzyczka nie żyje.
I jeszcze jedna wiadomość. Były inżynier oprogramowania CIA oskarżony o największą kradzież tajnych dokumentów w historii agencji został w środę skazany w procesie przed sądem w Nowym Jorku. Joshua Schott, który postanowił bronić się sam podczas procesu w Nowym Jorku, powiedział przysięgłym w ostatnim słowie, że CIA i FBI uczyniły go kozłem ofiarnym za żenujące publiczne ujawnianie przez WikiLeaks tajemnic CIA w 2017 roku. Schott obserwował bez większych emocji, relacjonuje AP, jak sędzia okręgowy Jace Furman ogłosił werdykt skazujący go w 9 zarzutach, który został uzgodniony przez ławę przysięgłych, która obradowała od piątku. Tak zwany wyciek skrypty 7 do WikiLeaks, którego autorem był skazany, ujawnił, w jaki sposób CIA włamało się do smartfonów Apple i Android podczas zagranicznych operacji szpiegowskich, a także próbowało przekształcić telewizory podłączone do internetu w urządzenia podsłuchowe. Przed aresztowaniem Schult pomagał stworzyć narzędzia hakerskie jako koder w siedzibie agencji w Langley w stanie Virginia. Data wyroku nie została wyznaczona od razu, ponieważ Schulte wciąż czeka na proces pod zarzutem posiadania i kolportowania pornografii dziecięcej. W tym postępowaniu również nie przyznaje się do winy. Oskarżyciel w procesie Damian Williams powiedział, że Schulte został skazany za jeden z najbardziej bezczelnych i szkodliwych aktów szpiegostwa w historii Ameryki. Williams powiedział, że Schulte, motywowany urazą do CIA, ujawnił opinii publicznej amerykańskim adwersarzom niektóre z najcenniejszych w kraju narzędzi cybernetycznych służących do zbierania informacji wywiadowczych, używanych do zwalczania organizacji terrorystycznych i innych szkodliwych wpływów na całym świecie. Prokurator stwierdził, że Schulte wiedział, że przeciek uczyni narzędzia CIA, cytuję, zasadniczo bezużytecznymi, będzie miał destrukcyjny wpływ na naszą społeczność wywiadowczą, dostarczającą krytycznych informacji tym, którzy chcą nam wyrządzić krzywdę. I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu Barbara Ilnicka, zapraszając na spotkanie jutrzejsze o zwykłej porze. A teraz głos oddajemy jak każdego czwartku ojcom Paulinom z amerykańskiej Częstochowy. Życzę miłego popołudnia.
Głos z amerykańskiej Częstochowy. Z duchowej stolicy Polonii serdecznie pozdrawia ojciec Tymoteusz Tarnacki, Paulin. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj usłyszymy program przygotowany przez ojca Bartłomieja Marciniaka, a na końcu informacje na temat nadchodzących wydarzeń związanych z naszym sanktuarium.
Drodzy radiosłuchacze, głosu z amerykańskiej Częstochowy. Weekend w czerwcu odbył się szczególny forum charyzmatyczne, na które został zaproszony ksiądz biskup Andrzej Sklejszewski z Long Island. Tam bardzo serdecznie poprowadził to forum. Oddaję głos.
Dziękuję ojcze i chcę właśnie powiedzieć, że to forum naprawdę dla mnie było też wielkim przeżyciem, wielkim doświadczeniem, bo przyjechałem tutaj też z taką świadomością otworzenia się na Ducha Świętego. Przygotowując wszystkie konferencje, wiedziałem, że Duch Święty zadziała znów tak, jak często działa w moim życiu, że nawet moje doświadczenia pobytu z członkami tego forum, z różnych grup charyzmatycznych, tutaj z tej części Stanów Zjednoczonych, czyli z północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych, z różnych polskich ośrodków, bycie z nimi, wysłuchiwanie ich świadectw, a nawet rozmów, a nawet modlitw, które były bardzo szczere, płynące z serca. Wiedziałem, że w jakiś sposób przetruje mnie. Duch Święty poprowadzi mnie trochę inną drogą niż tą, którą ja przygotowałem, ale wiedziałem o tym i byłem na to przygotowany, ale to było naprawdę piękne doświadczenie, czyli dał mi to doświadczenie rzeczywiście swojej obecności Duch Święty, bo przez świadectwo tych ludzi, poprzez moją możliwość z nimi, nie tylko pokierował mi w moich rozważaniach i rozmyślaniach trochę inną drogą, ale wiem, że ich rozważanie, ich świadectwo też było odpowiedzią na moje słowa. A więc ta wymiana słów, wymiana serc, która się wydarzyła w tak szczególnym tygodniu tutaj w amerykańskiej Częstochowie, było naprawdę wielkim doświadczeniem i dla mnie, i dla uczestników, z tego, co słyszę i z tego, co widzę. A wspominając o tym szczególnym tygodniu, chcę powiedzieć, że to przecież forum było w tak naprawdę niezwykłym tygodniu. Przyjechaliśmy w piątek, była uroczystość Najświętszego Serca Jezusa. Następnego dnia z kolei było Niepokalane Serce Maryi. No i oczywiście Duch Święty to jest duchem, który wypływa z serca Jezusa, który właśnie w nas rozlewa tą miłość. A więc i czytania, i symbolika tego, i wymowa poszczególnych dni w życiu Kościoła naprawdę dotknęła nie tylko uczestników, ale mnie to było wielkie doświadczenie rzeczywiście takiego dotyku Ducha Świętego w naszych sercach i w naszych umysłach. Także jestem naprawdę, ja osobiście za to wdzięczny i tak samo widzę i słyszę, jak wdzięczni są za te doświadczenia Ducha Świętego wszyscy ci, którzy tutaj byli.
Księże biskupie, to doświadczenie księdza biskupa jest tym wielkim darem, bo Bogu w tym moim momencie jest radość w sercu, bo gdzieś tam byłem u początków tego forum 9 lat temu. Udało się właśnie sformułować tą sprawę. Przez 4 lata prowadził młode pokolenie, teraz ojców wzięło pałeczkę, tak jak Kościół zachęca, by przekazywać pałeczkę. Mieliśmy raz księdza arcybiskupa z Polski, teraz księdza biskupa tutaj Stanów Zjednoczonych. Bardzo się cieszymy. I dziękuję także za czuwanie nocne, za apel jasnogórski. Ksiądz biskup szczególnie skierował te słowa do Maryi. Może też prosiłbym w tym momencie, żeby takie posłanie właśnie z tego miejsca, bo zbliżają się też pielgrzymki piesze do Częstochowy przybędą. Może na ten okres wakacyjny takie szczególne posłanie z tego miejsca.
O, jak najbardziej. Polecam i widzę wielką przyszłość amerykańskiej Częstochowy jako miejsce odnowy. To jest naprawdę szczególne miejsce i jeżeli ktokolwiek może być dla nas jakim przykładem i wstawiennictwem w tej odnowie, której tak bardzo potrzebujemy, nie tylko w naszych polskich sercach, ale tu na ziemi amerykańskiej, to jest Maryja. Naprawdę wierzę, że ona jest naprawdę rzeczywiście matką odnowy. Jest różnym tym wielkim kanałem Ducha Świętego, bo dała nam przykład tego, w jaki sposób odpowiedzieć na potrzeby Ducha Świętego, w jaki sposób żyć również Duchem Świętym, a więc będę się modlił i cieszę się, słysząc o tych dalej kontynuujących się inicjatywach amerykańskiej Częstochowy, chociażby pielgrzymek i z serca błogosławię wszystkim uczestnikom, tym wszystkim, którzy tutaj przyjeżdżają do domu matki, doświadczają takiego dotyku właśnie łaski, tego dotyku przeżycia Ducha Świętego. Niech on i nasze polskie serca prowadzi ku lepszej przyszłości naszego kraju i oczywiście nie tylko w Polsce, ale tutaj na ziemi amerykańskiej. No i na zawsze, także Częstochowa jest szczególna i zawsze tego doświadczam i wszystkim polecam. Także cieszę się, że słysząc teraz tyle od ojca i od ojców, jak jeszcze wiele grup tutaj planuje być, przyjechać i myślę, że nawet okres wakacyjny wszystkim takim przypadkowym pielgrzymom potrafi przeżyć magię tego miejsca. Szczęść Boże.
Bóg zapłaci i prosimy o błogosławieństwo dla wszystkich radiosłuchaczy Głosu z Amerykańskiej Częstochowy.
Siostry i bracia, niech błogosławi was Ojciec Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty teraz i na wieki wieków. Amen.
A był dzisiaj z nami obecny
ksiądz biskup Andrzej Zglejszewski, biskup pomocniczy decyzji w Rockville Center, Long Island, New York.
Szczęść Boże, a program przygotował ojciec Bartłomiej z amerykańskiej Częstochowy.
A teraz w ramach naszej audycji zapraszam do wysłuchania, rozważania apelu jasnogórskiego, które w naszym sanktuarium wygłosił ksiądz biskup Andrzej Zglejszewski.
Dziękujemy Ci, Maryjo, za dar Twojej obecności, za dar dnia dzisiejszego, obchodząc tę uroczystość Twego niepokalanego serca. Dziękujemy Ci za dane Twojej miłości. Miłości, która zawsze zaznacza. Miłości, która obejmuje. Dziękujemy Ci za to, że jesteś po prostu naszą matką. Jak mówi pięknie polska poezja, gdy chcesz w jednym tylko słowie zawrzeć ogrom uczuć pełnych do granic ostatka. To jedno imię powiedz, jedno jedyne przenajświętsze. Matka. Taką właśnie matką jesteś Ty dla nas, Maryjo, kiedy możemy tu, do tego szczególnego miejsca na świecie, przybywać w Twoje ręce, jeszcze bardziej bliżej Twojego niepokalanego serca. Przytulić się i wypowiedzieć wszystko to, co chce powiedzieć serca, aczkolwiek czasami usta nie potrafią ubrać we właściwe słowa. Dziękujemy Ci za tą miłość, która przecież nie musi być nic mówić, bo Ty nauczyłaś nas tej miłości, patrząc na Jego Syna. Nauczyłaś nas tego, że miłość czasami potrafi wszystko powiedzieć bez wypowiadania żadnych słów. Bo najpiękniejsza i najważniejsza jest właśnie taka Twoja obecność. Taka Twoja szczególna miłość. Dziękujemy Ci więc, Matko, za Twoją obecność tutaj w tej amerykańskiej Częstochowie, do której możemy zawsze przybyć, by pomieszkać przez chwilę w domu Matki i tu się napełnić energią i łaską, która potrzebna jest przez wszystkie dni naszego życia. Bo Matka, upoić może Twe serce, przytulić tak bardzo, jak tuli Jezusa. Wziąć wszystko to Twoje, we własne swe ręce i zanieść się tam, przed tron Jezusa Chrystusa, więc musisz się zdobyć jeszcze na chwilę jeszcze jedno. By poprzez wędrówkę upale je w znoju zobaczyć twarz Matki. Twoją twarz, Maryjo. By tam się z nią spotkać i zaznać spokoju. Daj nam więc spokój naszego własnego, jakże często zatworzonego serca. Serca zatworzonego różnymi życiowymi sprawami. I pozwól nam tu w Twojej obecności zapatrzyć się w Twoje najprzenajświętsze oblicza, a przede wszystkim jeszcze raz spojrzeć w Twoje oczy. Twoje oczy, które miały już tą łaskę patrzenia na Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. To On właśnie jest drogą, prawdą i życiem. A więc dziękujemy Ci za to, że Twoimi oczyma pozwalasz nam jeszcze raz dostrzec najświętszą i największą prawdę naszego własnego życia. Aby w tej prawdzie znaleźć drogę, a tą drogą dojść do wiecznego życia. Ktoś pięknie powiedział, że po to, żeby poznać prawdę, a więc po to, żeby poznać Chrystusa, po to, żeby poznać właściwą drogę, drogą, która wiedzie nas do prawdziwego życia, potrzebna jest podwójna para oczu. Nie tylko naszych, lub naszych możemy się zagubić, ale dzięki darowi Twoich oczu, oczu, które teraz na nas patrzą, a my możemy patrzeć na nie, Ty dajesz nam ten właśnie spokój. Spokój odnalezienia prawdy. Prawdy naszego własnego życia, bo Ty jesteś tą drugą parą oczu, który daje nam wytchnienie, a przede wszystkim prowadzi do własnego Syna. Miej serce i patrz w serce, ludzie mówią. Miej serce i patrz w serce. A więc w dniu, w którym wchodzimy, to uroczystość niepokalanego serca Twego, Maryjo, prosimy Cię o to, abyś dała nam te prawdziwe oczy. Prawdziwe oczy, abyśmy się mogli zapatrzyć w Twoje serce. Bo żeby widzieć serce, potrzebne są właściwe oczy. A więc niech Twoja łaska pozwoli nam otrzeć i oczyścić nasze oczy, abyśmy mogli w Twoim sercu odnaleźć prawdziwą miłość. Potrzeba oczu, by odnaleźć serce, ale również potrzeba serca, by mieć prawdziwe oczy. A więc na te Twoje przenajświętsze serce, niepokalane serce, oczyści nasze dusze, oczyści nasze oczy, abyśmy widzieli prawdę swojego życia i w tej prawdzie odkryli drogę. Drogę, która doprowadzi nas do Syna, a przez Syna do życia wiecznego, teraz i na wieki wieków. Amen.
A teraz zapraszam do wysłuchania ogłoszeń oraz informacji o nadchodzących wydarzeniach w amerykańskiej Częstochowie. Zapraszamy w soboty do amerykańskiej Częstochowy. W każdą sobotę zapraszamy na różne nabożeństwa i modlitwy, które odbywają się w naszym sanktuarium. W pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na różaniec wynagradzający i mszę świętą z okazji pierwszej soboty miesiąca o godzinie 7 wieczorem w kaplicy Matki Bożej. W drugą sobotę miesiąca zapraszamy na godzinę 7 wieczorem również w kaplicy Matki Bożej na mszę świętą w intencji uzależnionych o godzinie 7 wieczorem. W trzecią sobotę miesiąca zapraszamy na uwielbienie w amerykańskiej Częstochowie prowadzone przez wspólnotę Szema. Rozpoczęcie o godzinie 7:30 wieczorem mszą świętą, następnie adoracja, uwielbienie i modlitwa uzdrowienie. W ostatnią sobotę miesiąca zapraszamy na czuwanie nocne w amerykańskiej Częstochowie. Rozpoczęcie o godzinie 9 wieczorem apelem jasnogórskim. Nabożeństwo fatimskie w amerykańskiej Częstochowie odbywa się każdego miesiąca od maja do października, każdego 13 dnia miesiąca.
Plan nabożeństwa to msza święta o godzinie 7 wieczorem, procesja różańcowa po terenie sanktuarium, modlitwy fatymskie oraz modlitwa wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Zapraszamy do sali wystawowej, która znajduje się w amerykańskiej Częstochowie w Dolnym Kościele przy wejściu do Kaplicy Matki Bożej. W sali wystawowej znajdują się dzieła sztuki polskich artystów oraz pamiątki po świętym Janie Pawle II. Sala wystawowa otwarta jest w każdą niedzielę. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia tego miejsca w naszym sanktuarium. 17 lipca w niedzielę w amerykańskiej Częstochowie odbędzie się pielgrzymka kierowców z okazji wspomnienia świętego Krzysztofa. Z tej okazji będą poświęcone przez całą niedzielę samochody, motocykle oraz rowery. Zapraszamy, aby przybyć do amerykańskiej Częstochowy, aby poświęcić swoje samochody i inne środki lokomocji. 24 lipca odbywa się w amerykańskiej Częstochowie odpust świętej Anny. Jest to dzień pielgrzymki polskich górali do naszego sanktuarium. Uroczysta msza święta oraz po niej procesja do kaplicy świętej Anny odbędzie się o godzinie 12:30, a procesja po mszy świętej. Zapraszamy do udziału w pierwszych pielgrzymkach do amerykańskiej Częstochowy. Pierwsza pielgrzymka z Great Meadows, New Jersey do amerykańskiej Częstochowy odbędzie się od czwartku do niedzieli, to jest 4 sierpnia do 7 sierpnia. Pozostałe pielgrzymki odbędą się z Trenton oraz z Filadelfii. Prosimy o kontakt z organizatorami tych pielgrzymek w celu rejestracji. Dziękujemy za wysłuchanie audycji z Domu Matki. Żegna się z Państwem ojciec Tymoteusz Tarnacki, Paulin. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.